Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry, witam w ten zimowy poranek.
Zacznę od pytania, czy Pan przyjechał do radia?
Tramwajem numer 9.
Czyli jednak komunikacją miejską.
Korzystam prawie codziennie z komunikacji miejskiej, mam bilet miesięczny, nie korzystam ze służbowego samochodu, więc tak jak prawie pół miliona mieszkanek i mieszkańców naszego miasta, codziennie odbywam podróż po komunikacją miejską.
To jak Pan ocenia zmiany w komunikacji miejskiej, które nastąpiły w ostatnich dniach?
Mówimy o zmianach, które nastąpiły pewnie głównie w południowych dzielnicach.
No właśnie.
Ten cały układ, którym funkcjonuje tam od 4 marca, to komunikacja, do której dołożyliśmy około 28 milionów złotych, po to, żeby mieszkańcy południowych dzielnic mogli częściej korzystać z autobusów w stosunku do tramwajów, w stosunku do autobusów, z których korzystali do tej pory. Natomiast tak jak mówiliśmy od początku, jest to rozwiązanie testowe. Wsłuchujemy się w głosy zarówno mieszkańców, jak i w głosy czy radnych miasta, czy radnych dzielnic. I chcielibyśmy jesienią uruchomić takie docelowe rozwiązanie, które będzie najbardziej adekwatne dla pasażerów.
A może zamiast testować takie rozwiązania na ludziach, trzeba było przeprowadzić wcześniej konsultacje?
Konsultacje oczywiście, natomiast my bazujemy na rozwiązaniach po prostu z podróży pasażerów. Patrzymy, w jaki sposób pasażerowie podróżują. Mamy dostęp do bramek, które są w niemal wszystkich pojazdach naszej komunikacji miejskiej. One informują nas, ilu pasażerów na jakich liniach podróżuje, gdzie wsiada, gdzie wysiada. I dzięki temu możemy ocenić, jak mniej więcej realnie wygląda sytuacja w komunikacji miejskiej.
To ja panu powiem, jak wygląda realnie sytuacja w komunikacji miejskiej, bo ja jeżdżę też codziennie tylko i wyłącznie komunikacją miejską. Pętla Łostowice-Świętokrzyska. Przed zmianami jeździły tam tramwaje 2, 4, 6. Teraz nie ma dwójki, nie ma czwórki. Ludzie się tłoczą w szóstce.
Ale za to jest dodatkowo tramwaj numer 3, także częstotliwość tramwajów została zachowana. Jeżdżą w takiej samej częstotliwości, owszem jeżdżą w innych kierunkach, nie ma dotychczasowej relacji, którą dawała linia 2 albo 4. Natomiast tak jak powiedziałem, my przygotowując się do tych zmian, przygotowaliśmy różne opcje, natomiast trzeba powiedzieć sobie wprost, znaczy w sytuacji, w której pomimo tego, że dodaliśmy ponad 28 milionów złotych do funkcjonującej tam komunikacji miejskiej, to jest wciąż za mało środków finansowych i potrzebujemy po prostu jeszcze więcej środków finansowych na komunikację miejską po to, żeby uruchomić tam układ docelowy. A w sytuacji, w której znacząco rosną koszty komunikacji, a w budżecie po zmianach podatkowych jest ponad pół miliarda złotych mniej, trudno po prostu sprostać wszystkim tym wyzwaniom, przed którymi stoimy.
No to jeżeli brakuje pieniędzy, to dlaczego na przykład linia 175 została wydłużona i jest nazywana linią turystyczną?
Została przedłużona po to, żeby mieszkańcy osiedla, głównie Wolne Miasto przy ulicy Cedrowej, dzięki łącznikowi właśnie ulicy Nowej Ocholchowej, mogli również z dobrą częstotliwością co 15, co 20 minut korzystać z komunikacji miejskiej, dojeżdżać zarówno w jedną stronę do nowej linii tramwajowej na Nowej Warszawskiej, a z drugiej strony do pętli Siedlce. To jest także istotna zmiana w stosunku do ludzi, którzy chcą dojechać do zachodniej bramy cmentarza. Do tej pory mogli jeździć tylko linią 195 co około godzinę, a w tej chwili mają właśnie autobus jeżdżący co 15, co 20 minut.
Ale nikt nie jeździ tą linią.
Jeżdżą tą linią ludzie. Ja akurat mieszkam w pobliżu i codziennie widuję autobusy. Akurat na tym odcinku również jeżdżą ludzie tą linią. Natomiast chcę zwrócić uwagę na to, że gdy otwieramy albo zmieniamy połączenie, to około 6 do 9 miesięcy trwa dostosowywanie po prostu pasażerów do tego, w jaki sposób nowa siatka połączeń wygląda. I oczywiście nie od razu są pełne napełnienia pojazdów, ale z czasem to na pewno się zmieni.
Mieliśmy zmiany w komunikacji miejskiej, mieliśmy też próbę remontu ulicy Jaśkowa Dolina, ale okazało się, że ruch puszczony z Moreny przez ulicę Migowską spowodował, że powstała tam dziura. Kiedy ona zostanie naprawiona?
To nie jest remont ulicy Jaśkowej Doliny, tylko to jest budowa nowego zbiornika.
No, nowy zbiornik, ale ruch jednokierunkowy miał tam.
Tak, znaczy w momencie, kiedy ta budowa wkroczyła w tą fazę, kiedy właśnie trzeba przełożyć sieci pod ulicą Jaśkowa Dolina, to staliśmy się takim wyzwaniem. Albo zachowamy drzewa, które projektant chciał wzdłuż ulicy Jaśkowej początkowo wyciąć w ramach tej budowy. My chcieliśmy je zachować, a z drugiej strony nie chcieliśmy tam puszczać w związku z tym ruchu wahadłowego. Stąd rozwiązanie jedyne możliwe, czyli zrobienie w jedną stronę ulicą Jaśkową, w drugą stronę ulicą Migowską. Rzeczywiście jest tam sytuacja taka, w której no jest kłopot ze studzienką kanalizacyjną. Wiem, że w tej chwili trwają rozmowy służb, czy uda się wyremontować tą studzienkę i dalej zachować to rozwiązanie, które było proponowane, czyli dwukierunkowy układ w jedną stronę Jaśkową Doliną, w drugą Migowską, czy niestety będziemy zmuszeni do tego, że będzie tylko przeniesiony ruch ulicą Jaśkową, czyli po prostu będzie to ruch, w którym będą światła.
No dobrze, ale nie zostało to wcześniej przeanalizowane, że ta ulica Migowska nie nadaje się po prostu do tak intensywnego ruchu?
Wiadomo, że ulice osiedlowe nie nadają się do tak intensywnego ruchu, natomiast jest to rozwiązanie tymczasowe, które miało trwać kilka tygodni. Nie dysponujemy taką infrastrukturą, w której każda droga w Gdańsku, tak istotna jak Jaśkowa Dolina, czy nie wiem, czy ulica Żołnierzy Wyklętych, czy Armii Krajowej, dysponuje taką infrastrukturą, która jest infrastrukturą zbiorczą. Ulice boczno-osiedlowe na pewno są innej klasie ruchu, natomiast to rozwiązanie miało być docelowe na kilka tygodni, na czas po prostu właśnie tego remontu, tego przełożenia sieci pod ulicą Jaśkową Doliną.
No, mówi pan o ulicach osiedlowych, no to ja spytam teraz o dużą ulicę, Nowa Warszawska. Już jest do przebudowy zaraz po jej oddaniu. Trzeba za prawie pół miliona złotych zrobić nową sygnalizację świetlną. Nie można było zrobić tego wcześniej?
Każdy, kto prowadził kiedykolwiek inwestycje, wie, że jest podstawowy budżet na daną inwestycję, natomiast po jej ukończeniu czasem należy wykonać jakieś poprawki, jakieś uzupełnienia. W tym wypadku mówimy o uzupełnieniu. W trakcie, już po zaprojektowaniu Nowej Warszawskiej, zdecydowaliśmy o tym, że powołujemy grupę w Gdańsku do przyspieszania linii tramwajowych, nie tylko na Nowej Warszawskiej, ale w wielu innych miejscach, i chcieliśmy zaprojektować tą linię w taki sposób, żeby na tym odcinku mogły tramwaje jeździć 70 na godzinę. To wymaga dodatkowego uzupełnienia po to, żeby byli również piesi na tym odcinku bezpieczni. Czyli to jest dodatkowe zadanie w stosunku do budowy, która była przewidziana konkretnym projektem i została ukończona i w terminie, i w czasie, i w zakładanym budżecie.
Ale to jeszcze raz pytam, bo już pytałem wcześniej o to, czy nie można było tego zrobić jednocześnie?
Na etapie, jeżeli został już przyjęty projekt i zostało zlecenie po przetargu zlecone konkretne zadanie, nie można było w trakcie przetargu dodać tego zadania. Trzeba ją zrobić po zakończeniu tej inwestycji.
No dobrze, to spytam teraz, w jaki sposób chcecie zachęcać ludzi do korzystania z komunikacji miejskiej? Podwyżkami biletów, czy wprowadzeniem skomplikowanego i kompletnie niezrozumiałego systemu fala?
Przede wszystkim chcemy zachęcić pasażerów jakością. Dlatego przez ostatnie 5 lat podwoiliśmy budżet na komunikację miejską. Nie zwijamy jej, tak jak to ma miejsce w wielu miastach, tylko ją rozwijamy. Tworzymy nowe linie i tramwajowe, i autobusowe. Nowym taborem, które stale kupujemy. Wspólnym biletem na kolej. Dalej ulgami dla dzieci, młodzieży, dla seniorów, które obowiązują w komunikacji miejskiej. I to jest nasza podstawowa oferta. Przypominam, bilet miesięczny, który jest podstawową biletem w komunikacji miejskiej, z którego korzysta niemal 60% pasażerów, kosztuje w tej chwili 3,60 dziennie. Taki jest koszt podróżowania dowolną liczbą razy autobusem, tramwajem czy pociągiem po terenie naszego miasta. Po tych zmianach, które wejdą niedługo w życie, on będzie kosztował 3,90. Myślę, że to jest dalej konkurencyjna oferta, płacić 3,90 za codzienne korzystanie z komunikacji miejskiej w naszym mieście.
To wrócę jeszcze do systemu fala. Jak pan ocenia, dlaczego on nie został wprowadzony w życie wtedy, kiedy powinien zostać wprowadzony?
Dlatego, że jest to skomplikowany system, który będzie obowiązywał na terenie całego województwa, którego my nie przygotowujemy jako miasta, tylko przygotowuje ją konkretna firma informatyczna wybrana przy targu. To jest skomplikowany proces. Tworzymy coś, czego nie zrobił jeszcze nikt w Polsce. W tej chwili jesteśmy na etapie odbiorów tego systemu. 14 marca firma, która go przygotowuje, przygotowała rozwiązanie te systemowe. W tej chwili go odbieramy i myślę, że w ciągu najbliższych tygodni będziemy mogli stwierdzić, kiedy to uruchomienie nastąpi. Jesteśmy zdeterminowani, żeby to zgodnie z tym, co powiedzieliśmy, nastąpiło na początku lipca.
Mówi pan, że nigdzie taki system nie istnieje. Istnieje na Górnym Śląsku, praktycznie identyczny.
Ale on istnieje tylko i wyłącznie w ramach kilku miast, które są w metropolii śląskiej. My tworzymy system, który będzie działał w całym województwie pomorskim.
No dobrze, ale tak osobiście, podoba się panu to, że ten system nie wszedł jeszcze w życie i nie wiadomo, czy tak naprawdę wejdzie.
Jestem przekonany o tym, że wejdzie w życie i jestem przekonany, że będzie bardzo dużym udogodnieniem do pasażerów. Jestem przekonany, że w momencie, kiedy pasażerowie będą mogli, zobaczą, jakie on daje korzyści, przekonają się do systemu Fala w naszym mieście i w całym województwie.
Czyli zmieni się te zasady, że trzeba będzie, mówiąc kolokwialnie, kliknąć na wejściu i na wyjściu z autobusu?
Na samym początku będziemy chcieli uruchomić go w taki sposób, żeby miał on jedynie korzyści dla pasażerów, a potem zachęcać ofertą, która będzie przedstawiona w systemie Fala, do tego, żeby pasażerowie skorzystali z wszystkich ich możliwości, również dzięki nowym rozwiązaniom taryfowym, żeby na wejściu czy na wyjściu informowali system o tym, że rozpoczęli czy zakończyli przejazd. Natomiast nie będzie on obowiązkowy. Jeżeli ktoś nie będzie chciał korzystać z tego typu udogodnień, to będzie mógł korzystać z komunikacji tak jak do tej pory.
To jeszcze spytam o taki jeden temat. W jakim stanie jest tabor komunikacji miejskiej w Gdańsku?
Ponad połowa naszych autobusów ma mniej niż 4 lata. Jeżeli chodzi o tramwaje, to 30 z nich jest również z ostatniej dostawy. Natomiast większość taboru jest po generalnych bądź kompleksowych właśnie remontach.
No spytałem nie bez powodu, bo pojawiają się takie sygnały, które trafiają m.in. do naszej redakcji, że kierowcy są karani mandatami za to, że autobusy są niesprawne lub uszkodzone.
Wystąpiła rzeczywiście jedna taka sytuacja, ale to było na polecenie Zarządu Transportu Miejskiego. Policja dokonała kontroli. Ona głównie dotyczyła nie naszej miejskiej spółki, ale przewoźnika, który obsługuje nasze trasy na podstawie osobnego zlecenia. Natomiast rzeczywiście w jednym z tramwajów wykryto drobny wyciek oleju. Zgodnie z polskim prawem wtedy sytuacja jest taka, że rzeczywiście kierowca pojazdu otrzymuje mandat w związku z tym wyciekiem. Natomiast jeszcze wczoraj rozmawiałem ze związkami zawodowymi w gdańskich autobusach i tramwajach i wiem, że spółka rozwiązała ten problem i żaden z kierowców nie jest poszkodowany tą sytuacją.
No to spytam jeszcze o system MEVO. Testy zaczynają się w kwietniu. Rowery mają się pojawić na gdańskich ulicach już w pełnej liczbie w okolicach lipca. Myśli pan, że to będzie już rzeczywiście wprowadzony z sukcesem system?
Myślę, że nauczeni tym, w jaki sposób to się odbyło w pierwszej edycji, kiedy po prostu, można powiedzieć, bardzo niska cena, która była zaoferowana, trochę nas zaskoczyła tym, jak wiele osób chce z niej skorzystać, bo standardowo w wielu miastach tego typu podróży było mniej, u nas było dużo więcej, w związku z tym, niestety w pierwszej edycji ten system poniósł porażkę. Myślę, że nauczeni na błędach, trochę obniżając też oczekiwania co do otwarcia, że ten system będziemy po prostu uruchamiać etapami, będziemy jego cena będzie troszeczkę inna. To spowoduje, że rzeczywiście rower miejski w drugiej edycji będzie dużo lepszym rozwiązaniem niż to, co było w pierwszej.
A próbujecie cały czas odzyskać pieniądze, które straciliście w tej pierwszym etapie?
Nie, akurat konkretnie nie zajmuję się tym tematem, więc nie chcę wprowadzić tutaj słuchaczy w błąd, natomiast jestem przekonany, że nasi urzędnicy działają zgodnie z prawem i próbują odzyskać te środki.
To jeszcze na koniec pytam pana jako gdańszczanina, jako kibica Lechii Gdańsk, czy miasto będzie nadal wspierać Lechię po zakończeniu tej umowy, która teraz obowiązuje z tego, co pamiętam, do 2024 roku?
Ja sam podpisywałem tą umowę w imieniu naszego miasta, więc doskonale znam jej zapisy. Ona obowiązuje do końca nie tego sezonu, tylko do końca przyszłego sezonu, chociaż jest to wsparcie w Ekstraklasie. No, wszyscy mamy nadzieję, że Lechia w przyszłym sezonie również będzie grała w Ekstraklasie. Natomiast chcemy zobaczyć, jak się zakończy ten sezon, jaka będzie sytuacja w kolejnym. Jesteśmy w dialogu, rozmawiamy o to, w jaki sposób można wzmocnić Lechię promocyjnie i spowodować, że kibiców na stadionie będzie znacznie więcej. I myślę, że wtedy przystąpimy do negocjacji nowej treści umowy.
A jeżeli Lechia spadnie?
No to umowa zostanie rozwiązana z mocy prawa. No i będziemy się zastanawiać o tym, gdzie Lechia będzie grała w pierwszej lidze i czy będzie mogła na jaką kwotę liczyć ze wsparcie naszego miasta.
No ale jako gdańszczanie liczymy na to, że Lechia nie spadnie, utrzyma się w
Ekstraklasie. Ja nie przyjmuję do wiadomości, żeby spadła z Ekstraklasy. Trzymam kciuki, żeby udało nam się utrzymać.
Bardzo dziękuję za rozmowę.